Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Dzisiaj spotkanie z radnymi miasta stołecznego Warszawy. Droższa woda, droższe bilety, w perspektywie też droższe żłobki. Nasi goście, pan Maciej Maciejowski. Witam
serdecznie. Szczęść Boże.
Radny miasta stołecznego Warszawy, wiceprzewodniczący Komisji Kultury. Drugim gościem jest pan Tomasz Zdzikot.
Szczęść Boże, witam.
Również radny miasta stołecznego Warszawy i przewodniczący Komisji Samorządowej Integracji Europejskiej. I trzecim gościem jest pan Marek Makuch.
Witam. Cześć Boże, witam serdecznie.
Radny miasta stołecznego Warszawy i wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wola. Panowie, ma być drożej, ale chciałbym wiedzieć, jakimi też pieniędzmi, może trudno od razu o kwotę, ale jakimi pieniędzmi miasto Warszawa, można powiedzieć, w swoim budżecie dysponuje, czy rzeczywiście w tej perspektywie trzeba zabiegać, bo chciałbym też słyszeć, jakie są argumenty, nie wiem, czy panów, czy tych, którzy na tej jednej, drugiej radzie byli, gdzie podnosicie głosy, podnosicie rękę i głosujecie za tym, żeby coś było drożej, bo to ma wpływ na to, co dzieje się w wielu domach, prawda, bo niektóre domy gdzieś może i przerażenie bierze, że za wszystko trzeba będzie płacić więcej i coraz więcej. Jaki to jest budżet? Czym dysponuje miasto stołeczne Warszawa?
Zdecydowanie jest to bardzo duży budżet. Trzeba powiedzieć, że budżet Warszawy jest w zasadzie porównywalny z budżetem jednego z mniejszych krajów europejskich. Zresztą Warszawa zarówno pod względem ludności także może być porównywana, nie wiem, na przykład z Estonią czy tego typu państwami. W tej chwili budżet Warszawy w pewnym zaokrągleniu wynosi 11 miliardów złotych. To jest potężny budżet i to jest budżet dla zobrazowania, ponieważ Warszawa jako największe miasto w Polsce oczywiście ma większy budżet niż pozostałe nawet duże miasta, ale pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, jednocześnie prezydent Warszawy, dysponuje budżetem dwukrotnie większym niż na przykład świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński dysponował w okresie swoich rządów. Mimo tego te drastyczne podwyżki od kilku lat dotyczą praktycznie wszystkich opłat miejskich. My jako radni opozycji oczywiście głosujemy przeciwko tym podwyżkom, dlatego że właśnie nie traktujemy ich jako uzasadnionych, jako naprawdę potrzebnych. Miasto w kółko posługuje się tymi samymi argumentami, ale to są takie argumenty, którymi uzasadnia się zawsze wszystkie podwyżki. Na przykład w przypadku biletów autobusowych, zakupy nowego taboru, ale ten tabor zawsze był kupowany i zawsze będzie. W przypadku podwyżki ostatniej cen wody o 30%, to są inwestycje w kanalizację, ale jest wiele dzielnic w Warszawie, w której kanalizacji dalej nie ma. Te inwestycje idą bardzo wolno, a opłaty podnosi się w sposób nieuzasadniony, nie szukając żadnych oszczędności w naszym przekonaniu.
A jak to się stało, że ten budżet jest dwa razy większy? Pan wspomniał, pan Maciej, że dwa razy większy niż za Lecha Kaczyńskiego, za poprzedniego prezydenta.
Cóż, na pewno okres wzrostu gospodarczego w Polsce miał wpływ na to, że wpływy do budżetu Warszawy z udziału w podatkach były większe, że rozwój gospodarczy w stolicy sprawił, że tych pieniędzy w budżecie jest po prostu więcej. Jest dokładnie dwa razy więcej. I tu zaczyna się nasza największa pretensja do pani prezydent, do władz miasta, bo z jednej strony pani prezydent w wywiadach mówi o tym, że w Warszawie nie ma kryzysu. Cały czas podkreśla, że Warszawa nie została dotknięta ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Myślę, że to jest w pewnym sensie pokłosie tej Zielonej Wyspy, o której z kolei premier Tusk mówi często. Pani prezydent mówi z kolei też, że dobry menadżer to jest taki menadżer, który potrafi sobie poradzić także w sytuacji trudnych okoliczności finansowych, budżetowych. W związku z tym wypada chyba stwierdzić, że pani prezydent jest bardzo słabym menadżerem, bo jedyny pomysł, jaki ma na miasto, ma na inwestycje miejskie, ma na potrzeby miasta, to jest szukanie pieniędzy w kieszeni warszawskiego podatnika, mieszkańca Warszawy. Pani prezydent niestety nie przedstawiła, mimo naszych oczekiwań, mimo naszych pytań i żądań, żadnego planu redukcji wydatków miasta, chociażby w sferze administracji. Jeżeli widzimy, że w budżecie na 2011 rok wydatki na wynagrodzenia urzędników w stosunku do 2009 roku rosną o 100 milionów złotych. Jeżeli widzimy, że zatrudnienie w Urzędzie Miasta, które i tak już jest ogromne, bo to jest armia ponad 7 tysięcy urzędników, sam tylko Urzędzie Miasta i Urzędach Dzielnic, nie licząc jednostek podległych, spółek miejskich, których jest kilkadziesiąt,
Jak to się rozwijało, gdybyśmy tak zapytali, dzisiaj pan mówi 7 tysięcy, jak to było, nie wiem, rok, dwa, trzy lata wcześniej?
To niestety jest tak, że pani prezydent ogłosiła 2 lata temu, że zamraża zatrudnianie w ratuszu. W związku z trudną sytuacją finansową zamraża. No i co rok o kilkaset etatów zatrudnienie rośnie. W tym roku zaplanowany jest wzrost o kolejnych 100 etatów, o kolejnych 100 urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miasta. To zatrudnienie rośnie w postępie geometrycznym. Wiążą się tym z także zwiększone wydatki na wynagrodzenia dla urzędników.
Czyli można powiedzieć, rośnie liczba etatów, tak. I tym samym rośnie, można powiedzieć, wysokość wynagrodzenia, co miało być, jedno i drugie miało być zamrożone, tak? Słyszeliśmy.
Oczywiście, no to była konkretna zapowiedź pani prezydent. W związku, ja rozumiałem to w ten sposób. Pani prezydent oczekuje od mieszkańców Warszawy zwiększonych opłat. Pani prezydent mówi, że są one potrzebne w różnych celach, ale zaczynamy od siebie. Zaczynamy od administracji, zaczynamy od tych wydatków, na które ma bezpośredni wpływ, bo to ona decyduje. No niestety stało się inaczej. Nie ma żadnych konkretów, nie ma żadnego projektu, żadnych pomysłów na ograniczenie wydatków, a ręka po pieniądze z kieszeni warszawiaka jest wyciągnięta.
Tutaj warto zwrócić uwagę jeszcze, jeżeli mówimy o budżecie miasta, że tak naprawdę mamy do czynienia z pewnym dysonansem związanym z pojmowaniem pojęcia, samego pojęcia, co to jest miasto, tak? Z punktu widzenia pani prezydent i jej otoczenia, miasto to jest budżet miasta, tak? Czyli za wszelką cenę należy zapewnić dziury budżetowe, które powstały w wyniku niezbyt racjonalnych wydatków zarówno poprzedniej kadencji, jak i w obecnej. Natomiast z naszego punktu widzenia miasto to przede wszystkim jego mieszkańcy. Więc zanim pójdziemy w kierunku jakichkolwiek podwyżek, które w tej chwili są proponowane czy przegłosowywane przez radnych Platformy Obywatelskiej, musimy pamiętać, jakie będą koszty społeczne, a te zakładamy i widzimy, że będą olbrzymie. W jakim stopniu będą dotyczyły normalnych warszawskich rodzin, bo to, o czym koledzy tutaj wspominali, czy o podwyżce biletów, to tylko jeden z wycinków tak naprawdę podwyżek, które dotkną warszawiaków. Pamiętajmy o tym, że pani prezydent używa eufemistycznego określenia spowolnienie gospodarcze, a tak naprawdę mamy do czynienia z kryzysem. Wobec powyższego, jeżeli dalej będziemy drenowali portfele mieszkańców Warszawy, to społeczeństwo Warszawy będzie ubożało i to niestety jest smutna konsekwencja tych działań, które są podejmowane przez panią prezydent w kolejnej kadencji, w której ona pełni rolę prezydenta. Dla nas, tak jak mówię, miasto to są przede wszystkim mieszkańcy i w pierwszej kolejności powinniśmy kierować się ich interesem.
A jak to wygląda na takiej radzie? Ja sobie wydrukowałem druk numer 360, proponowany porządek obrad 16 sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy na dzień 26 maja. Bo nawet są transmisje, ktoś w internecie może sobie podejrzeć, zobaczyć, jak radni głosują, jak ten porządek przebiega, jakie sprawy zostają poruszone. Jak, można powiedzieć, sam układ Rady wygląda? Na ile panowie, bo panowie też reprezentują, nie wiem, konkretny klub czy konkretną partię. Na ile jest to możliwe, żeby jakaś, nie wiem, równowaga była? To pewnie od głosowania wybraliśmy w wyborach do różnych rad, prawda, ludzi, przedstawicieli swoich. No i dzisiaj może być jakoś nie lada kłopot, bo tej równowagi może nie jest i panowie mogą podnosić różnego rodzaju argumenty, może się z czymś nie zgadzać, no ale matematyka, tak jak w Sejmie, robi swoje.
No niestety takie są zasady demokracji. My wszyscy trzej reprezentujemy partię Prawo i Sprawiedliwość. W Radzie Miasta Stołecznego Warszawy jesteśmy oczywiście w opozycji i wygląda to tak, że samodzielną większość do podjęcia każdej decyzji ma klub radnych Platformy Obywatelskiej. Mając ponad 30
nikogo
głosów...
Nikogo więcej nie potrzebują do koalicji,
nie
tak?
Potrzebują nikogo. W poprzedniej kadencji posiłkowali się koalicją z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Czyli z Lewicą. W tej chwili mają ponad 30 głosów w 60-osobowej Radzie Warszawy, w związku z tym w zasadzie wszelkie decyzje podejmują samodzielnie. Czasem w sposób no, bardzo nieładny, wręcz sprzeczny z zasadami demokracji przedstawicielskiej, ponieważ my też dysponujemy mandatem od wyborców do tego, żeby w Radzie Miasta ich reprezentować. Jeżeli, no, powiedzmy, na mnie głosowało ponad 5 tysięcy warszawiaków, to czuję się w jakimś sensie zobowiązany do tego, żeby ich głos, tych wyborców, był w Radzie Miasta także słyszalny.
Natomiast... Czy można by powiedzieć, że tych 5 tysięcy ludzi, którzy jakoś panu zaufali, pan ich reprezentuje, czy ma reprezentować, no w zasadzie są pomijani, czy ich głos nie jest słyszany?
Tak zarówno ja, jak i moje koleżanki, koledzy klubowi pojmują wykonywanie mandatu radnego. I no, ten nasz klub, drugi co do wielkości w Radzie Warszawy, często spotyka się z taką sytuacją, że jest po prostu zamykana dyskusja. Jest taka możliwość prawna, z której Platforma Obywatelska często korzysta, nie dopuszczając do dyskusji w różnych drażliwych punktach.
Chociaż punkt 29, wolne wnioski i sprawy różne.
To ewentualnie tak jest, ostatnia tak. deska ratunku. Natomiast na szczęście w przypadku podwyżek udało się nam przedstawić nasze argumenty. I udało się nam także doprowadzić do głosowania imiennego. Liczyliśmy na pewne opamiętanie kolegów, koleżanek z Platformy Obywatelskiej i doprowadziliśmy do tego, ponieważ statut miasta daje nam taką możliwość, żeby no, nie była to tak zwana maszynka do głosowania, tylko żeby każdy radny podszedł do mikrofonu i wyraził swoje zdanie, czy jest za, czy jest przeciw podwyżce, wiedząc, że warszawiacy także na niego patrzą. No i obserwują jego działanie. Mamy nadzieję, że wyborcy zarówno nas, jak i obecnie rządzących ocenią odpowiednio, no właśnie po efektach naszej pracy.
Ale to, o co się zapytał, to jest rzeczywiście niezwykle istotne, bo trzeba podkreślić, że stuprocentową odpowiedzialność za to, co się dzieje w Warszawie, ponosi Platforma Obywatelska. Stuprocentową odpowiedzialność, bo to jest nie tylko funkcja prezydenta miasta, to jest samodzielna większość w Radzie Miasta. To jest w strukturze, w organizmie Miasta Stołecznego Warszawy, to jest także, to są także rządy we wszystkich 18 dzielnicach, które Platforma sprawuje, no z wyjątkiem tutaj, z wyjątkiem dwóch, gdzie w koalicji rządzącej jest Prawo i Sprawiedliwość. I to jest dalej funkcja wojewody, ministra, premiera, prezydenta. Często zdarza się, że przychodzą do nas mieszkańcy z interwencjami, z prośbami i podkreślają właśnie to, że nie mają się do kogo zwrócić, no bo od radnego dzielnicy, a nawet często od radnego osiedla, przez Radę Dzielnicy, Radę Warszawy, prezydenta Warszawy, wojewodę, ministra, premiera i prezydenta, to są wszystko ludzie z Platformy Obywatelskiej. Mieszkańcy mówią, że nie mają się do kogo zwrócić. Że...
To trochę wynika z głosowania. To
niestety.
Tak głosowaliśmy w wyborach, niestety, czy tak, tych niestety. Parlamentarnych, prezydenckich, czy samorządowych.
A przykre skutki odczuwają warszawiacy na co dzień, bo często nawet spotykam się z mieszkańcami, którzy mówią, że głosowali na Platformę. Zawiedli się srodze i teraz szukają wsparcia w radnych opozycji, bo już doskonale przekonali się o tym, że decyzja wypracowana politycznie na jakimś niższym szczeblu decyzyjnym dalej jest bezmyślnie powtarzana na wyższych. To są urzędnicy z tej samej formacji politycznej, którzy się po prostu wzajemnie wspierają. No, nie ma szansy właściwie na skuteczną kontrolę tej władzy, która wywodzi się z jednego obozu politycznego.
A na ile to nie jest taka właśnie maszynka do głosowania, zgadzamy się, nie zgadzamy, prawda? Na ile jesteście w stanie z sobą rozmawiać? No bo opozycja też taką ma rolę, nie, że raz my jesteśmy u góry, raz na dole, prawda? Później się sytuacja zmienia, to w zależności od wyborców, tylko no, żeby to konstruktywne było też.
Znaczy problem polega niestety na tym, bo tutaj koledzy, ojciec wspominał o Radzie Warszawy, o tym, że ona jest obserwowana, można w internecie zobaczyć transmisję, można ewentualnie kontrolować radnych, natomiast te jakby rady, które są najbliżej mieszkańców, czyli rady dzielnic, one są całkowicie poza jakąkolwiek kontrolą. I w tych niestety zdarzają się często takie sytuacje, że nawet jakieś cenne inicjatywy dotyczące, nie wiem, chociażby dyskusji na temat właśnie, o czym pewnie za chwilę będziemy mówili, czyli tego, czy należy likwidować stołówki, czy nie, one się często rozbijają dlatego, że wniosek został złożony przez radnych opozycji, przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. Problem polega na tym, że każda inicjatywa, która ma większy wymiar, czy wymiar na forum dzielnicowym, czy forum miejskim, jeżeli jest zgłaszana przez opozycję, to po prostu jest torpedowana. Tak, ona być może za jakiś czas jest wykorzystywana w niektórych obszarach przez partię władzy.
Czyli tak do Sejmu trafia do laski marszałkowskiej i tak sobie
zamrażarce
leży.
Niech się pomrozi. Natomiast jeżeli uznają, bo było takich parę przypadków również w poprzedniej kadencji Rady Warszawy, że ciekawe pomysły, które były zgłaszane przez nas, najpierw były to całkowicie torpedowane, a później pojawiały się stąd nic dowąd jako wielki sukces pani prezydent bądź rządzącej Platformy. Także problem tak naprawdę polega na tym, że co jest smutne w przypadku samorządu, że jednak te szyldy partyjne...
Czyli jakby co, nie potrafimy uznać tego, co jest dobre, co będzie nie tylko tutaj, po której stronie będzie racja, czy prawda, komu gdzieś tam przyklasną, tylko myślimy o mieszkańcach, tak? Bo panowie, też dzisiaj, jak rozpoczęliśmy, to budżet jest dla miasta, tak, dla ludzi, prawda,
a nie dla... Jak mówię, samorządowy jest to taka osoba, która przede wszystkim jako reprezentant mieszkańców musi dbać o ich interesy w pierwszej kolejności. Natomiast niestety Warszawa ma swoją specyficzną rolę, zarówno stolicy, jak i takiego tygla, który ściąga do Warszawy wiele różnych osób z całej Polski. Niestety jest determinowana bardzo silnie układami politycznymi. I wielka szkoda, bo nawet jeżeli dzierży się władzę przez dwie kolejne kadencje, to wypadałoby czasami jednak kierować interesem mieszkańców, a nie właśnie swoim szyldem politycznym.
Ja muszę powiedzieć, że dostaję ostatnio bardzo dużo listów, czy to w formie mailowej, elektronicznej, czy też papierowych, od wyborców, którzy właśnie na przykład głosowali na Platformę Obywatelską w ostatnich wyborach i teraz no, są... Mają takie głębokie poczucie krzywdy, że co innego im obiecano. Pani prezydent, podnosząc opłaty za wodę o 30%, motywuje to potrzebą budowy oczyszczalni ścieków, co do której przed wyborami obiecała, że z jej budowy zrezygnuje. Obiecała, że podwyżki ścieków nie będzie jeszcze jesienią ubiegłego roku, mówiąc, że uzyskała dodatkowe dofinansowanie z funduszy europejskiej i w swoim programie, który nazwała, no, co dziś jest trochę ironiczne, zmiany na lepsze CDN, że takiej podwyżki nie wprowadzi. No, tymczasem minęło parę miesięcy od wyborów. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz rządzi Warszawą już drugą kadencję i jedną z pierwszych decyzji wprowadza właśnie takie dotkliwe podwyżki. Piszą do nas rodzice, którzy posyłają dzieci do publicznych żłobków, tam gdzie to w ogóle jest możliwe, bo tych żłobków jest stanowczo za mało, podobnie jak miejsc w szkołach i w przedszkolach. I dalej okazuje się, że będzie żłobek publiczny zamiast niecałych 200 zł kosztował 1200 zł, co powoduje, że w zasadzie będzie droższy niż żłobek prywatny, a przy dwójce dzieci, no po prostu jedno z rodziców, którzy najczęściej oboje pracują, będzie musiało zostać w domu. I niestety widzę, że no tutaj rządząca Platforma Obywatelska zupełnie w ten głos społeczny nie chce się wsłuchać. Nawet nie tylko, jeżeli to my jako radni opozycji, być może nas mniej chętniej chcieliby słuchać, ale nawet nie słuchają bezpośrednio i nie chcą rozmawiać z mieszkańcami.
Ale coś chcą zrealizować, prawda? Bo jest jakiś cel. Zakładamy sobie, że mamy jakiś cel i stąd, czy powiemy dragońskie podwyżki, czy w ogóle podwyżki, wprowadzamy, głosujemy i coś takiego proponujemy mieszkańcom.
Powiedzmy szczerze, że pani prezydent i jej ekipa są mistrzami świata w kreowaniu wizji. I w tym rzeczywiście są niedoścignieni, bo ilość planów, zamierzeń, strategii, koncepcji i wizualizacji różnych projektów, które już tuż mają powstać, jest rzeczywiście olbrzymia. I to jest dziedzina, w której sprawdzają się miejscy urzędnicy i pani prezydent znakomicie. Natomiast to są tylko słowa. Na przykład w kontekście podwyżki wody, która została wprowadzona w ubiegłym tygodniu, o 30% podwyżka, była mowa o tym, że jak wspomniał kolega, jest konieczność budowy oczyszczalni ścieków, jest konieczność rozwoju systemu kanalizacji, bo pewnie mało kto się orientuje, że Warszawa, stolica Polski, ma takie dzielnice, które nie są objęte w ogóle kanalizacją miejską, co się rzadko zdarza już naprawdę w małych miejscowościach w Polsce. Ja przypominam sobie, bo już jestem radnym od kilku lat, taką samą dyskusję w 2008 roku, gdzie poprzedni raz podnoszono opłaty za wodę i ścieki i to była dokładnie taka sama dyskusja i dokładnie te same priorytety, które były nakreślane. Musimy zwiększyć opłaty, będziemy inwestować, będziemy tworzyć sieć, będziemy budować. I minęły 3 lata, podnosimy po raz kolejny opłaty i mówimy o tym samym. Nawet o tych samych rejonach Warszawy, bo ja na przykład jestem mieszkańcem i radnym wybranym z największej obszarowo warszawskiej dzielnicy Wawer, gdzie tylko 30% tej dzielnicy jest objętych siecią kanalizacji. I 3 lata temu była mowa o tym, że musimy podnieść opłaty właśnie po to, żeby w takich dzielnicach jak te obrzeżne wybudować kanalizację. Dzisiaj, 3 dni temu, podczas dyskusji, znowu była mowa o tym samym. Musimy podnieść opłatę, żeby w takich dzielnicach obrzeżnych wybudować kanalizację. Więc to są słowa, potok słów, które w ogóle nie przekładają się później na konkrety.
Miejsce radni zdecydowali, bo tak notatki prasowe, więc wygląda na to, że za to dzisiaj wszyscy są odpowiedzialni. No, 30 czerwca zapłacimy więcej za wodę i odprowadzanie ścieków. Zamiast 3,33 za metr sześcienny wody, 4,32, czyli złotóweczkę.
No tak.
Tak, złotówka. Za odprowadzenie ścieków 5,65, a dotychczas 4,34, też powyżej 1 złotego.
To w sumie daje rząd wielkości 10 zł za metr sześcienny wody, no, która potem staje się ściekami po zużyciu. W związku z tym mamy takie wyliczenia, że 4 metry sześcienne to jest takie średnie zużycie na mieszkańca w Warszawie wody miesięcznie. I co to oznacza? Bo być może nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że ta opłata jest po prostu ujęta w czynszu za mieszkanie. Dla 4-osobowej rodziny to jest po prostu 160 zł miesięcznie dodatkowych kosztów. I to jest w budżetach wielu rodzin naprawdę niebagatelna suma.
160 za wodę tylko, tak?
Tak. Dla 4-osobowej takiej statystycznej warszawskiej rodziny. I Podobnie jak ceny biletów, które wzrosną nam w tej chwili o 30%, w następnych latach jeszcze więcej, i to zarówno bilety jednorazowe, jak i bilety okresowe. Jeżeli do tego dochodzą różne opłaty związane z użytkowaniem gruntów, czy też niektórzy warszawiacy, którzy poruszają się samochodami, to będzie także podwyżka opłat za parkowanie. W związku z tym nie ma też takiej polityki. Pani prezydent mówiła, że będzie zachęcać kierowców do przesiadania się do autobusów, ale podnosi także ceny biletów. W związku z tym nie ma takiej wizji, a na dodatek Hanna Gronkiewicz-Waltz posługuje się pewną manipulacją. Na przykład podwyżkę cen biletów motywuje w taki sposób, że chce rozłożyć równomiernie koszty utrzymania komunikacji miejskiej pomiędzy pasażerów a miasto. Ja pytam, kto utrzymuje miasto? Przecież to, co nie jest w budżecie tramwajów, autobusów wpływem z biletów, jest wpływem z podatków, czyli tak czy inaczej pochodzi od mieszkańców. Warszawiacy, warszawscy podatnicy są jednocześnie pasażerami i pani prezydent sięga do naszych kieszeni dwoma rękami jednocześnie.
Ja sobie wynotowałem, bilet jednorazowy ma kosztować 3,60, obecnie 2,80, tak? Dobowy 12 zł, obecnie 9, popularny miesięczny, taki imienny 90 zł, teraz 78. Te zmiany gdzieś 16 sierpnia, tak, mają wejść pod koniec wakacji.
Niestety jest to tylko element pewnej szerszej całości, bo na wniosek pani prezydent Rada Miasta, czy tej Radni Platformy Obywatelskiej, przegłosowali podwyżki kroczące na najbliższe 3 lata. To jest jedna uchwała, podwyżka co roku. I w efekcie...
Ta uchwała podjęta teraz, tak? Ja patrzyłem na ten druk 360. Tak. Radni zagłosowali i pan mówi krocząco. Znaczy się, że co dzisiaj mamy 3,60, a mamy spodziewać się...
W 2014 roku to będzie 4,80. A bilet 30-dniowy 112 zł. I to jest podwyżka już, do której nie będzie wymagana żadna zgoda, żadna dyskusja. To jest przegłosowana raz na najbliższe 3 lata. Krocząca podwyżka cen biletów. No niestety
Tej informacji nie znalazłem, że to jest właśnie kroczące, że ta podwyżka będzie postępowała, tylko że od 16 wchodzi w życie ta
to jest niestety tylko pierwsza
podwyżka
tura.
I będzie tyle wynosiła.
To jest niestety pierwsza tura, element pewnej szerszej całości i też dowód na sposób, w jaki władze miasta traktują Radę Miasta. No bardzo instrumentalnie traktują Radę Miasta. No to jest właśnie ta przysłowiowa maszynka do głosowania, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby w jakimkolwiek normalnym mieście, normalnie zarządzanym mieście, no radni zgodzili się na przegłosowanie podwyżki, która odbiera im ich kompetencje na najbliższe 3 lata, nie mając wiedzy o tym, jak będzie wyglądał za 3 lata system transportu, jak będzie wyglądały dochody warszawiaków, jaka będzie sytuacja gospodarcza, sytuacja budżetowa, ta decyzja już została przesądzona. I chociażby dowodem na utratę powiedzmy kontaktu z rzeczywistością przy uzasadnianiu tej podwyżki, no jest samo uzasadnienie, bo w uzasadnieniu mogliśmy chociażby przeczytać, że Warszawę należy porównywać z innymi stolicami europejskimi. Tam był podany przykład Berlina, gdzie w przeliczeniu, no według uzasadnienia, które pani prezydent sporządziła, w Berlinie jednorazowy bilet kosztuje 9 zł, a w Warszawie nawet po tych podwyżkach za 3 lata będzie kosztował 4,80. Tylko że no trzeba jednak mieć świadomość tego, że średnie wynagrodzenie w Polsce to jest jakieś 3600 zł brutto, a w Berlinie to jest jakieś 2600 euro. Więc jakby porównywanie w ogóle Warszawy do Berlina, porównywanie Warszawy do Paryża czy do Luksemburga jest no z góry skazane na niepowodzenie. To jest po prostu strzał kulą w płot, bo to są kompletnie inne realia cenowe, zarobkowe, jakiekolwiek.
Ale w Luksemburgu są w tej chwili tańsze bilety niż w Warszawie i nie mamy żadnych informacji, żeby tam były plany podwyżek. A w Luksemburgu wszystkie linie autobusowe są niskopodłogowe, są nowoczesne, klimatyzowane. W Warszawie ciągle tego nie mamy. Te ceny nawet na tle europejskim są po prostu zawyżone drastycznie, a najbardziej skandaliczne w uzasadnieniu, które pani prezydent wystosowała do Rady, motywując konieczność podwyżek, było powołanie się na realizację inwestycji, których pani prezydent, a to wiemy pracując w komisjach merytorycznych w Radzie, nie będzie realizować. Na przykład budowa dwóch linii tramwajowych na Gocław i na Tarchomin została odłożona w planach już na długo po 2014 roku. Nie będzie na pewno zrealizowana przynajmniej do Mistrzostw Europy w 2012 roku, które między innymi odbędą się w Warszawie. A w uzasadnieniu podwyżki pani prezydent ciągle twierdzi, że to, czemu w innych dokumentach zaprzecza, jednak będzie realizowane. Niestety naszych kolegów, koleżanki z Platformy Obywatelskiej, no nie było to w stanie zachęcić do ponownego przemyślenia sprawy.
Zwróćmy uwagę jeszcze na bardzo istotną sprawę, którą ojciec poruszył, wspominając tytuł artykułu, tak? Radni zdecydowali. Dużym problemem oprócz samego faktu jakby wprowadzania tych kolejnych podwyżek jest to, że w Warszawie brakuje rzetelnej informacji na temat motywacji działań władz Warszawy. Rola opozycji jest pomijana w przekazywaniu tejże informacji. Brakuje tak naprawdę rzetelnego informowania mieszkańców. Mieszkańcy są
ale może być tak, że każda opozycja może tak narzekać, że nasz głos jest nie brane pod uwagę, nas się nie słyszy?
Nie, to nie jakby nie o to chodzi, tylko jeżeli przekaz medialny później idzie taki, że to radni zdecydowali, więc jakby odium decyzji spada na całą Radę Warszawy. Tak? W Radzie Warszawy, jak już mówiliśmy wcześniej, są różne siły polityczne, jest rządząca platforma, jest opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość, jest SLD, które jest uzupełnieniem tak naprawdę rządzącej platformy.
I w tych kwestiach podwyżek również ono było przeciwne, tak? Sojusz był
tak,
przeciwny.
Ale tu też musimy spojrzeć jakby trochę wcześniej w przeszłość, dlatego że to, że w tej chwili bardzo radykalnie SLD podnosi kwestie właśnie sprzeciwu bez podwyżek, zupełnie inaczej wyglądało w poprzedniej kadencji samorządu, gdzie już takiego radykalnego sprzeciwu nie było, gdzie wielokrotnie przegłosowywali wspólnie z Platformą podwyżki. Natomiast w tej chwili, być może jest to kwestia roku wyborczego, tak, gdzie muszą się wyraźnie odróżniać od rządzącej Platformy. Teraz głośno mówią o ochronie mieszkańców, tak? Natomiast poprzednia kadencja wskazywała na zupełnie inne działania.
Głosowali za przyjęciem zresztą budżetu na tą kadencję. Tutaj Sojusz Lewicy Demokratycznej poparł Platformę Obywatelską. No niestety widać, że z tego budżetu jednak wynikała konieczność dokonania pewnych podwyżek.
Znaczy w budżecie są zapisane po prostu kwoty, które wejdą tego budżetu w wyniku podwyżek, więc udawanie w tej chwili, że się jest przeciwko w momencie, kiedy głosowało się za budżetem, jest hipokryzją.
Pan wspomniał likwidację szkolnych stołówek. Znaczy, że co, że dzieci nie będą w ogóle jadły, czy jak ten problem będzie rozwiązany, bo wiemy, że na garnuszku samorządów, tak, są te szkoły.
Tak, w tej chwili jest wprowadzany do dzielnic autorski program prezydenta Paszyńskiego. On sugeruje rozwiązania związane z oszczędnościami finansowymi w oświacie, bo tych pieniędzy tak naprawdę najbardziej brakuje w tej chwili, jeżeli chodzi o obszar oświaty. I tu istnieje duże ryzyko, jeżeli chodzi właśnie chociażby o płacę dla nauczycieli, czy zabezpieczenie normalnego funkcjonowania szkół. Jednym z tych pomysłów na oszczędności jest propozycja likwidacji, czy rozważenia możliwości likwidacji stołówek szkolnych i w zamian za nie wprowadzenie cateringu, który jakby obsługiwałby z zewnątrz te obiady. Oczywiście kwoty, za jakie są przygotowywane obiady w szkołach, to jest kwota rzędu 4-5 zł mniej więcej, natomiast pytanie, ile będzie to kosztowało w przypadku, kiedy będzie to robiła firma zewnętrzna, tak? I na jakiej zasadzie te firmy będą wyłaniane, o tym się nie mówi. Natomiast jest taki problem, który może spowodować, że duża część dzieciaków po prostu zostanie w ogóle pozbawiona możliwości korzystania ze stołówek szkolnych czy z dodatkowych obiadów w szkołach. A dla bardzo dużej grupy dzieci to jest często jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Na tym jest jeszcze inna kwestia, mianowicie na terenie mojej dzielnicy, na terenie dzielnicy Wola, poniesiono gigantyczne nakłady na dostosowanie stołówek do wymogów HACCP, czyli są to nowoczesne stołówki, w które włożono setki tysięcy złotych. Teraz pytanie, czy dokonano po prostu wyrzucenia pieniędzy w błoto, pieniędzy podatnika, czy też może ktoś za pół darmo będzie z tych stołówek korzystał, obsługując w ramach prywatnej firmy szkoły.
Często widzimy, że kuleje takie ocenianie, prawda? Żeby ktoś sam był w stanie ocenić, ile te działania przyniosą pożytku, ile szkody, czy możemy sobie na to pozwolić. Pan mówi o tym, że na przykład zostały wydane pieniądze na to, żeby dostosować taką stołówkę. To znaczy, że może i kuchnia, stołówka, żeby...
Całość, bo to generalnie chodziło o kuchnię, bo wymogi HACCP-owskie dotyczą kuchni, stołówek. Generalnie z tego obszaru się przygotowuje posiłki dla dzieci. Tak?
No i teraz pytanie, jeżeli wprowadzilibyśmy catering, czy będzie potrzebna na przykład stołówka w takim wymiarze, jak to ma miejsce dzisiaj? I czy ktoś po prostu to liczy? Ile mamy za, ile przeciw?
Znaczy, obserwując wiele wydarzeń w mieście stołecznym Warszawa, czy to w tej chwili to jest sprawa, tak jak mówię, na terenie na przykład mojej dzielnicy, czy dzielnicy Wola, kwestia stołówek, tak, i tego problemu. Czy tak jak było w poprzedniej kadencji, kiedy wprowadzano kolejne buspasy, nie dokonując żadnych analiz tak naprawdę, jakie będą koszty związane z ich wprowadzeniem, to mam pewne wrażenie takie, że tak naprawdę chodzi o pewien wymiar PR-owski, tak, czyli pokazanie pewnych działań, tak jak było z buspasem na trasie Łazienkowskiej, pani prezydent podjęła decyzję, szeryf zdecydował, mamy buspas, tak. Natomiast w ogóle nie analizowano tego, jakie są koszty dojazdów dla mieszkańców, o ile się wydłuży czas dojazdu, ile tak naprawdę ucierpi na tym środowisko naturalne, bo przecież w końcu te samochody stojące w korkach spalają paliwo, które jest emitowane później do atmosfery. I tak naprawdę raczej mamy do czynienia właśnie z tym, że chodzi o pewne działania widowiskowe, natomiast kompletnie nie analizuje się tego, jakie będą skutki społeczne tychże działań.
Jeżeli chodzi o tą analizę rzetelną, ekonomiczną, Marek zasygnalizował przed chwilą problem stawki żywieniowej. Nie wszyscy wiedzą, że pani prezydent, rządząc drugą kadencję w Warszawie, nie ujednoliciła do tej pory stawki żywieniowej dzieci w różnych dzielnicach. I to jest tak, że dziecko w przedszkolu czy w szkole, w zależności od dzielnicy w Warszawie, ma być wyżywione za od 3 zł 50 groszy do 7 zł, w zależności od dzielnicy. No oczywiście moim zdaniem, jako dla radnego z Pragi, z prawobrzeżnej Warszawy, no nie jest przypadkiem, że w tej najbardziej poszkodowanej rządami pani prezydent dzielnicy, jaką jest Praga Północ, akurat ta stawka żywieniowa jest najniższa, czyli na przykład dziecko w Śródmieściu ma być żywione za 7 zł dziennie, ale dziecko praskie ma być żywione za 3 zł 50 groszy, chociaż to tam są akurat dzieci, dla których często to jest jedyny posiłek w ciągu dnia, to co dostaje w szkole czy w przedszkolu. Uważam, że jest to głęboko niesprawiedliwe i że urzędnicy, którzy tak skrupulatnie liczą różne inne kolumny cyferek, porównują, no nie wzięli się do tej pory za...
Zależy
może
jaka funkcja, jak patrzy, prawda, urzędnik, czy chcemy pełnić funkcję takiego pomocnika, na przykład rodzinie, która ma no ten niedoszacowany budżet, czy po prostu próbujemy wyliczyć, gdzie nam się to opłaci, to zrównoważymy, tu musimy więcej zapłacić, tutaj mniej i wychodzi nam coś na plus albo na minus.
Bo to często mamy takie wrażenie, że między nami a Platformą Obywatelską jest pewna różnica filozofii, w ogóle wizji i sposobu postrzegania samorządu, miasta i jego roli i zadań. No bo jeżeli w dyskusji nad wspomnianą podwyżką biletów...
Ale te zadania chyba są wyznaczone, czy nie?
Tak, ale ich sposób postrzegania już może być bardzo odmienny. No bo jeżeli w dyskusji nad podwyżką biletów my możemy usłyszeć od kolegów w dyskusji z Platformy, że no miasto do każdego pasażera w chwili obecnej dokłada kilkaset złotych. Dokłada. Miasto niczego nie dokłada do nikogo, bo pieniądze, jakie ma miasto, to są pieniądze mieszkańców, pochodzące z ich podatków. To nie są pieniądze wyimaginowane. Miasto nie jest jakimś bytem, który pozyskuje pieniądze skądś, tylko bierze je od mieszkańców. W związku z tym niczego nie dokłada. To mieszkańcy dokładają. To mieszkańcy, miasto jest po to, żeby zapewniać pewne określone potrzeby, ustawowo określone swoim mieszkańcom, a nie jest spółką handlową, która ma wychodzić na plus czy bilansować się. To jest zupełnie inny organizm. I ta różnica między biznesowym postrzeganiem samorządu a funkcjonalnym, jakie my preferujemy, jest zasadnicza.
Że pytamy się też o to opłacalność, prawda? Żeby na przykład, jeżeli tabor nam się jakiś zużyje, żebyśmy byli w stanie go w którymś momencie wymienić, żeby ta spółka, która została powołana, czy to przedsiębiorstwo, które działa, no było w stanie wprowadzać nowy tabor, nie wiem, nowe wagony, prawda? No bo wozimy, też służymy społeczeństwu.
Te potrzeby są obiektywne. Oczywiście one są obiektywne, te potrzeby inwestycyjne miasta są duże i powinny być zaspokajane, tylko różnica między nami a Platformą jest taka, że gdybyśmy to my dzisiaj sprawowali rządy w Warszawie, zaczęlibyśmy od analizy wydatków i zaczęlibyśmy od poszukiwania tych obszarów, w których możliwe jest ich ograniczenie. A są takie przykłady, myśmy je podawali. No, na przykład jeżeli dziś miasto stołeczne Warszawa wydaje 10 tysięcy złotych dziennie na usługi kurierów i takich wydatków w mieście Warszawa jest mnóstwo. Jest mnóstwo takich wydatków, które bez szkody dla mieszkańców, wydatki na
właśnie
promocję, na doradztwo.
Z tym, że no chcemy się wypromować, wiele mówimy, prawda, żeby wypromować Polskę w Unii Europejskiej, żeby wypromować stolicę, żeby ktoś chętniej do niej przyjeżdżał, no ale wydaje się nie tyle na mówieniu, tylko na przykład na zrobieniu lepszej drogi, dobrego dworca, tramwaju, prawda, czy metra. Na tym to chyba by polegało i każdy chętnie przyjedzie, tylko pytanie właśnie, z czego można by, jak panowie widzicie, z czego można by zrezygnować, albo gdzie idą pieniądze, które mówimy, wylewamy, prawda, wodę w rów, a można by rzeczywiście spożytkować je inaczej. Można by je gdzieś tam dać, w takie miejsce przesunąć, żeby przyniosły nawet jakieś dochody.
Znaczy tutaj podstawową sprawą to jest ustawienie kryteriów, tak, i priorytetów. Co jest najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców, co jest najważniejsze z punktu widzenia rozwoju miasta. I na tej podstawie należy jakby ustawiać również kolejność wydatkowania środków, tak? Wiadomo, że tak jak mówiliśmy o tym, miasto to jest żywy organizm, to nie jest spółka, tak? To są mieszkańcy. Bez tego te sprawy socjalne powinny być przez miasto w zakresie, które należy do jego kompetencji, zabezpieczane w sposób najmożliwie pełny. Dalej są kwestie związane z infrastrukturą chociażby drogową, czyli poprawą jakości życia w mieście. I te wszystkie elementy powinny stanowić o tym, w jaki sposób są ustawiane, czy ustawiona kolejność, czy sposób realizacji poszczególnych inwestycji. Ale jeżeli jest tak, jak na przykład było w poprzedniej kadencji, że, bo to jest taki koronny przykład, myślę, że to będzie koronny przykład na dwie kadencje pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, wydaje się 0,5 miliarda złotych na budowę obiektu sportowego, dla klubu, którego właścicielem jest duży koncern medialny, który z kolei, jak można domniemywać, zapewnia później dobry PR rządzącym, to w tym momencie spytań, czy to jest to, czego oczekiwali mieszkańcy. Czy zamiast wydawać 500 000 000 na jeden obiekt, nie lepiej było wybudować obwodnicę w śródmiejską Warszawę, której zabrakło, zbudować drogi, które są w wielu dzielnicach w fatalnym stanie i czy na przykład nie przeznaczyć tego na budowę przedszkoli, których brakuje w szybko rozwijających się dzielnicach, takich jak Białołęka czy Ursynów na przykład.
A jakie pieniądze są wydawane, nie wiem, na przykład na promocję czy na doradztwo, z czego może niewiele wynika, gdybyśmy tak ścisnęli, to prawda niewiele zostanie.
Powiedzmy na przykład o ostatnim projekcie pani prezydent, czyli fontanny. Pani prezydent, podnosząc wszelkie możliwe opłaty, na które ma wpływ, jednocześnie, jak rozumiem, postanowiła mieszkańcom zapewnić igrzyska. W związku z czym wybudowała na Podzamczu, na terenach nadwiślanych, fontanny. Szczyci się tym, że są to najdroższe, największe, najwspanialsze fontanny, kosztowały 11 milionów złotych. Podkreśla, że co weekend przychodzi oglądać multimedialne pokazy fontan z dźwiękiem, z laserami wiele tysięcy warszawiaków i to się zgadza, tylko że no, efekt nowości, jakie budzi każda nowa inwestycja w zestawieniu z kosztami, jakie ona wygenerowała, no są jednak w sytuacji, w jakiej jest Warszawa, kiedy każemy mieszkańcom płacić za chwilkę 112 zł za 30-dniowy bilet, są jednak no zupełnie nieproporcjonalne. Jeżeli mówimy o warszawskich inwestycjach, kolega wspomniał o stadionie za 500 000 000 zł, który wybudowaliśmy w poprzedniej kadencji w odległości 3 km od Stadionu Narodowego, no, który buduje Skarb Państwa. I inwestycje warszawskie mają generalnie to do siebie, że one z zasady muszą być najdroższe. Mamy najdroższą fontannę, mamy najdroższą oczyszczalnię ścieków na świecie. Wszystko musi być w Warszawie najdroższe, największe, najwspanialsze. Może niekoniecznie tak powinno być. Może Warszawa powinna dobre bardziej mieście, dokładnie sprawdzać.
Powinno być to dobre, a nie najdroższe. No
charakterystyczne właśnie jest to, że na wspomniane fontanny 4,5 miliona złotych poszło bezpośrednio z funduszy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, czyli właśnie z tego przedsiębiorstwa, które o 30% właśnie podnosi opłaty za wodę. Pytanie jest takie, czy warszawiacy naprawdę chcą co miesiąc płacić w czynszu na fontanny, które być może są ładne, ale czy nie można ich było wybudować za rok, za dwa, być może w lepszej sytuacji, a wcześniej zracjonalizować wydatki, poprawić ściągalność podatków i być może zmniejszyć aparat urzędniczy, który no, co roku się rozrasta. Nie wszyscy warszawiacy wiedzą, że z ich podatków prywatna firma konsultingowa otrzymała już 10 milionów złotych za doradzanie w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego. Tylko żadna inwestycja w ramach tak zwanego partnerstwa publiczno-prywatnego jeszcze w Warszawie nie powstanie bardzo długo, bo nie ma nawet takich projektów. W zasadzie 10 milionów złotych nie wiadomo na co wydane prywatnemu koncernowi.
Mówimy o podwyżce za żłobki, woda, ścieki, parkowanie, przejazdy autobusem czy te przejazdy w komunikacji miejskiej, a użytkowanie wieczyste, jakie tu są podwyżki, bo pewnie wielu też no, taką opłatę musi wnosić.
Tak, no, to jest projekt, który Platforma zaczęła wprowadzać jeszcze przed wyborami. Znaczy, zaczęły dochodzić informacje do spółdzielni mieszkaniowych, bo to jeżeli chodzi o najwyższe uderzenie, dotyczyło głównie terenów spółdzielni mieszkaniowych, jeszcze przed wyborami, zeszłorocznymi wyborami samorządowymi. W związku z tym, że skala w niektórych dzielnicach dochodziła, znowu podam przykład Woli, tak, nawet dzielnica, z której ja się wywodzę, dochodziła prawie 2000%, no więc było to z punktu widzenia PR-u i tej i kampanii wyborczej prowadzonej z Platformy bardzo niewygodną sprawą. Natomiast już jakby zakładano, że tak czy owak w zeszłym roku te podwyżki zostaną wprowadzone, że poinformowani są o tym mieszkańcy i postanowiono dochody z tytułu, planowane dochody z tytułu tego użytkowania wieczystego wpisać do budżetu w tym wypadku Woli. Tak? To była kwota rzędu 20-30 milionów. Robiono to zawiadomienia po to, żeby zdążyć przed końcem roku, były wysyłane tuż po wyborach. Wysłano kilkadziesiąt tysięcy zawiadomień. Okazało się, że niestety zawiadomienia posiadają wadę prawną, bowiem nie były podpisywane przez właściwe osoby, a jedynie stawiono tam faksymile. Skutek jest taki, że w tej chwili te zaplanowane podwyżki, które miały uderzyć w mieszkańców, szczęśliwie dla mieszkańców nie wejdą w życie, bo dokumenty posiadają wadę prawną. Natomiast jakby miasto, twierdząc, że było zmuszone do prowadzenia aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, stwierdziło, że straciło te 20-30 milionów na tym, że te podwyżki nie zostaną wprowadzone. No oczywiście pytanie, tak jak mówiliśmy wcześniej, zasadnicze. Czy miasto straciło, czy też może mieszkańcy nie zostali pozbawieni tychże pieniędzy? Co w sytuacji, kiedy mamy całą masę innych podwyżek, jest
Jeżeli ktoś sobie wpisał to w budżet już i tego nie ma, no to jest to dosyć duża strata.
Dlatego kto przygotowywał budżet. Natomiast z punktu widzenia portfeli warszawiaków już nie. Natomiast drastyczna była sama skala podwyżek, bo możemy zrozumieć to, że co pewien czas te ceny trzeba aktualizować. Miasto się bogaci, rozwija i tak dalej. Natomiast uderzenie w wielkości, tak jak mówię, 1000 czy 2000%, bo taka była skala tych podwyżek dla niektórych spółdzielni mieszkaniowych, no to jest po prostu coś niewyobrażalnego dla normalnego człowieka, no bo sytuacje były takie, że za mieszkanie 50-metrowe, na przykład to użytkowanie z 300 zł wzrastało do 3000 w skali roku, więc no, któż może wytrzymać taką podwyżkę?
Drodzy Państwo, zapraszam do kontaktu telefonicznego z naszymi gośćmi. Dzisiaj są to radni Miasta Stołecznego Warszawy, naszej stolicy. Telefony do naszego studia 56 657 0011 Polska Północna, 657 0012 Polska Południowa. Telefony dla widzów z zagranicy 56 657 0013 i 657 0014. Może mamy jakąś okazję do porównania tego, jak to wygląda chociażby z podwyżkami u Państwa. Dzisiaj naszymi gośćmi są pan Maciej Maciejowski, pan Tomasz Zdzikot i pan Marek Makuch. Nim pierwszy telefon, chciałbym jeszcze zapytać o infrastrukturę. Jak wygląda ta infrastruktura, bo tak wspomnieliśmy o Euro 2012. To nie tylko kwestia kibiców, czy to oni są zagrożeniem, prawda, tych rozgrywek w Polsce.
Ostatnio chyba głównie są zagrożeniem dla dobrego samopoczucia rządu.
Ale jak to wygląda? Bo kiedyś mówiono o tym, że my możemy też na tym zyskać. I pewnie dobrze by było, żeby oprócz stadionu jednego, drugiego, trzeciego czy czwartego była jeszcze infrastruktura, była droga ekspresowa, była autostrada, może dworzec kolejowy, nie tylko pomalowany, bo nieraz tak wygląda jakby, nie wiem, pamiętam kiedyś dworzec w Katowicach, czy dworzec zachodni. Ktoś mówił, że to tak jakby trochę po wojnie. A przecież na takim dworcu, ja sobie wyobrażam, ten dworzec zachodni czy centralny, przebywa tygodniowo tyle ludzi, ile przyjdzie na przykład na jedne rozgrywki, na jeden mecz. Więc o ile bardziej jest nam potrzebna, bo ta infrastruktura jest konieczna nam dla życia. To nie jest tak, że znowu mamy kłopot z mieszkańcami, mamy kłopot z tymi, których musimy przetransportować, tylko no, po to to jest, prawda? To, no, nie ma innych powodów. Droga, prawda, czy ta kolejowa, czy inna, ma służyć obywatelom.
Takie były nadzieje. Obiecywano nam, warszawiakom i nam, Polakom, bo to dotyczy też innych miast, ale w Warszawie te nadzieje, mam wrażenie, były szczególnie duże. Obiecywano zwłaszcza Pradze duży skok cywilizacyjny, że w związku z tym, że już musimy naprawdę się spiąć, pokazać się tysiącom turystów, kibiców z zagranicy, wykonamy wiele potrzebnych inwestycji, które potem będą przez pokolenia służyć warszawiakom.
A mógłby pan wymienić, jakie to miały być inwestycje?
Tak, to miały być przynajmniej dwie linie tramwajowe, obwodnica Warszawy, tak bardzo potrzebna, Warszawa dusi się w korkach i zwłaszcza ta obwodnica po stronie praskiej, szereg ulic, druga linia metra, dworce kolejowe i to w zasadzie wszystkie dworce kolejowe w Warszawie wymagają remontu. Dworzec centralny akurat został nie tyle wyremontowany, co oczyszczony. Dworzec wschodni został w tej chwili rozebrany i nie wiadomo, czy zostanie ukończony, a to jest dworzec położony blisko właśnie Stadionu Narodowego. Praga wiązała szczególne nadzieje jako ta dzielnica najbardziej zaniedbana, a ta, która będzie gościć bezpośrednio właśnie kibiców, dlatego że Stadion Narodowy jest położony na Pradze. Tam miała powstać hala widowiskowo-sportowa, która będzie służyć warszawiakom, czy miała służyć warszawiakom w zasadzie dużo bardziej często niż sam Stadion Narodowy i do wielu różnych innych celów, nie tylko do imprez sportowych. Żadna z tych inwestycji nie powstanie do Euro 2012.
A pytanie, czy w ogóle się coś zaczęło?
Zaczęły się drobne, kosmetyczne remonty. Ostatnio pani prezydent wystąpiła z taką inicjatywą, że ponieważ pomiędzy Stadionem Narodowym, drugim brzegiem Wisły jest zaniedbany dosyć most kolejowy, to w zasadzie powinien być on pomalowany, ale nie zdążymy zrobić tego do Euro 2012, więc zostanie on powleczony taką siatką maskującą i to jest inicjatywa całkiem poważna Hanny Gronkiewicz-Walc. My akurat z Tomaszem Zdzikotem byliśmy na komisji do spraw Euro 2012, w której zasiadamy i w zasadzie w konwencji żartu powiedzieliśmy, nie remontujecie państwo kamienic na Pradze. Być może te kamienice też jakąś siatką maskującą pokryjecie, a dyrektor odpowiedzialny za organizację Euro 2012 powiedział, że tak, że kamienic na Pradze nie zdążymy wyremontować, ale powleczemy je siatką, na którą udostępnimy miejsca reklamodawcom, i on powiedział to do protokołu z pełną powagą. No coś po prostu niewiarygodnego.
Niestety tak to wygląda. Bardzo charakterystyczna w tym kontekście też jest sprawa budowy drugiej linii metra, no bo pewnie wszyscy warszawiacy przypominają sobie, myślę, że nawet nie tylko warszawiacy, z jaką pompą przed wyborami samorządowymi była zainaugurowana ta budowa. Zamknięta jedna z centralnych ulic w Warszawie, ogrodzony teren budowy, zaproszenie dziennikarzy, konferencja prasowa, komunikat, wbicie pierwszej łopaty i wiele innych cennych PR-owskich wydarzeń, jakie przed tymi wyborami się rozegrały. No po czym okazało się, że jakby miesiące biegną, a nie ma nawet pozwoleń na budowę. Więc trudno mówić na poważnie o prowadzeniu tej inwestycji. No to niestety to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli wizje, plany, koncepcje i propaganda przesłaniają, pani prezydent, rzeczywiste problemy.
Zresztą warto przypomnieć o tym, że druga linia metra miała powstać przed Euro 2012, kiedy ogłaszano konkurs i wybierano kontrahenta za jedne z najwyższych, jeżeli za jedną z najwyższych kwot w Europie na budowę drugiej linii metra, to argumentem było właśnie to, że zdążymy na Euro 2012. To jest niezwykle potrzebne właśnie do sprawnego zorganizowania tejże imprezy. W tej chwili już nie mówi się o roku 2012, tylko o tym, że mniej więcej w roku 2013 ta druga linia metra zostanie ukończona. No, to, co o czym wspomniał Tomek, no to jest ulica Prosta, którą rzeczywiście zamknięto w czasie zeszłych wakacji. Teraz na przełomie lipca-sierpnia zostanie zamknięte kolejnych kilka bardzo ważnych ulic w samym centrum Warszawy. Trudno sobie wyobrazić nawet skalę paraliżu, jaki będzie miał miejsce od strony komunikacyjnej. Dlatego, że no, większość ludzi jednak pracuje bądź funkcjonuje w centrum. W momencie, kiedy zostaną wyłączone dalsze główne ulice, a tak naprawdę niewiele się będzie działo w tym czasie, no to myślę, że mieszkańcy prędzej czy później wystawią pani prezydent rachunek za to.
Pan Maciej wspomniał o tych inwestycjach na Pradze. Można powiedzieć, to w najbliższej sąsiedztwie centrum, tylko przez most przejechać. Jakie jeszcze były planowane inwestycje, bo to metro, które istnieje teraz, myślimy o tym, jak się odbywa komunikacja, bo pewnie wielu też narzeka w stronę Białołęki, Tarchomina. Czy jest jakaś komunikacja? Kiedyś mówiono dosyć dużo o tym, że można by to metro wyprowadzić z miasta jakąś linią napowietrzną, jakimś mostem, a próbuje się jednak przejść pod Wisłą. Nie wiem, czy to też nie będzie, można powiedzieć, podwojenie czy potrojenie wydatków na metro i wydłużenie też całej tej inwestycji.
Czy projekt, jaki w Warszawie powinien być zrealizowany już dawno i projekt, który żyje w świadomości urbanistów, w świadomości inżynierów transportu, to jest projekt wykorzystania istniejącej w Warszawie infrastruktury kolejowej, w tym przede wszystkim linii średnicowej, która gdyby była sensownie wykorzystana, w tym obudowana jeszcze być może kilkoma dodatkowymi stacjami kolejowymi, mogłaby stanowić niedrogą w zestawieniu chociażby z wydatkami na metro i rzeczywiście sensowną alternatywę dla transportu kołowego. No w tym zakresie niestety nie można zaliczyć, pani prezydent, dużych osiągnięć. Co prawda funkcjonuje w Warszawie szybka kolej miejska, która ma w tej chwili dwie linie, no ale ja przypomnę, że szybka kolej miejska to jest jeszcze projekt, który w 2005 roku uruchomił Lech Kaczyński w Warszawie. Jeden z ostatnich projektów, jakie prezydent Lech Kaczyński w Warszawie zrealizował. I pani prezydent oczywiście dziś chwali się tym, że udało jej się uruchomić jedną dodatkową linię, bo pan prezydent Kaczyński uruchomił jedną linię SKM-ki. Potem niestety pani prezydent, w związku z tym, że był to projekt Lecha Kaczyńskiego, bardzo szeroko go postponowała, uruchomiła drugą linię, tylko że to jest 5 lat. Pani prezydent rządzi w Warszawie już 5 lat. I naprawdę wydaje mi się, że zakup 6 pociągów to nie jest jakieś epokowe i przełomowe wydarzenie. To nie jest wydarzenie, które mogłoby rozluźnić warszawskie korki. Ojciec pytał też o chociażby Białołękę. No to jest bardzo, bardzo słuszne pytanie, bo Białołęka to jest dzielnica, która w tej chwili dusi się w korkach.
Tam jakiś węzeł, prawda, jest obecnie, ale to sam niedawno jechałem tamtędy, czy z od strony Marek, czy właśnie Tarchomina, Białołęki, no to się wszystko rozbudowywuje, to się tworzy. Można powiedzieć, że te inwestycje są zapóźnione o 20 lat, ale coś się tam dzieje. Tylko czy to jest wystarczające na przyszłość?
Ja jestem akurat mieszkańcem Tarchomina, właśnie osiedla największego w dzielnicy Białołęka. No i muszę powiedzieć, że zapóźnienie infrastruktury drogowej, infrastruktury w ogóle komunikacyjnej, no jest potężne w stosunku do ilości osiedli, które tam są budowane. To jest oczywiście też sprawa odpowiedzialności urzędniczej za planowanie rozwoju przestrzennego miasta.
Tylko trudno też nie pozwolić się ludziom, prawda, budować czy mieszkać, żeby wszyscy mieszkali. Warszawa się rozrasta, można być w kolejnej dzielnicy, dzielnice współtworzą potężne miasto, no ale pytanie o te ciągi komunikacyjne, ta kolej, to metro, prawda, drogi, no nie poszerzy się jej od razu, bo nie ma takich możliwości, są jakieś granice.
To prawda, ale jeżeli wydaje się pozwolenie na budowę osiedla, no to należy zadbać o to, żeby do tego osiedla prowadziła droga, żeby były tam dociągnięte wszystkie sieci miejskie, a w Warszawie ciągle jest wielkim problemem i są budowane osiedla, na których nie ma kanalizacji. W Białołęce są budowane osiedla na dawnych gruntach rolniczych, gdzie miasto ciągle nie nadąża z dociągnięciem asfaltowej drogi, chodnika i ludzie, którym deweloperzy wiadomo, że obiecają wszystko, że tam będzie wszystko, że będzie piękna infrastruktura, będzie żłobek,
przedszkole. Mają taką zgodę miasta, prawda?
Myślę, że mają raczej taką wizję, no a przede wszystkim mają interes, żeby sprzedać mieszkanie. Nie każdy warszawiak jest w stanie sprawdzić, co tak naprawdę tam jest planowane, a poza tym bardzo często te plany no, nie są realizowane. Nawet jeżeli burmistrz takiej dzielnicy obieca, że wybuduje drogę, no to wcale nie znaczy, że ta droga tam naprawdę powstanie. I właśnie Tarchomin i Białołęka są pełne takich osiedli, z których po prostu trudno jest się wydostać. Nie ma linii autobusowych, samochody stoją w korkach na drogach wręcz polnych.
Kto panowie ponosi jakąś odpowiedzialność? Bo może być tak, że my jako obywatele możemy pukać w niejedne drzwi i za każdym razem czuć się, no nie wiem, lekceważonym czy prawda, odepchniętym. Tak chyba nie powinno być, bo jeżeli ktoś mi proponuje, że tu będzie twoje mieszkanie, to chyba mogę spodziewać się, prawda? Nie jesteśmy po wojnie, że będzie droga, że będzie kanalizacja, że będę jakoś mógł się dostać do tej pracy.
No tak, to jest kwestia sprawnego zarządzania miastem i tych wszystkich elementów, które oprócz samego wydania zezwolenia czy pozwolenia na budowę deweloperowi na duże osiedle, również cała ta otoczka, czyli przygotowanie studium w rozwoju Warszawy, planów przestrzennych, które jakby decydują o tym, co w danym miejscu będzie wybudowane, czy będzie, bo oprócz dróg to pamiętajmy o tym, że tak naprawdę budując osiedle musi być cała infrastruktura oświatowa, zdrowotna, drogi, o których wspominaliśmy. Tak? Jeżeli tego brakuje, no to ci mieszkańcy siłą rzeczy padną ofiarą zakupu mieszkania, i zostaną w sytuacji, kiedy tak naprawdę, żeby cokolwiek załatwić innego, czy nie wiem, posłać dziecko do przedszkola, do szkoły, pójść do lekarza, będą musieli jeździć do innych dzielnic, czyli automatycznie jakby będą powodowali dodatkowe obciążenia komunikacyjne. Rolą miasta, oprócz, tak jak powiedziałem, wydania tego pozwolenia na budowę, bo okej, zgoda, można w tym miejscu postawić osiedle na kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, tylko miasto wydając taką zgodę, ono musi wymóc na deweloperach, bądź samo przygotować infrastrukturę, która pozwoli tym ludziom żyć jeszcze w tej okolicy. To nie będzie tylko i wyłącznie sypialnia, tutaj będą przyjeżdżali po odstaniu wielu godzin w korkach, ale również miejsce, w którym będzie się toczyło jakiekolwiek życie społeczne. Niestety praktyka w Warszawie w latach szczególnie 90. była taka, że po prostu wydawano pozwolenia na budowę gigantycznych osiedli i dalej nie interesowało tak naprawdę władz miasta, co się z tym będzie działo. To jest koalicja między innymi Platformy Uniwolności SLD w latach 90. I tak naprawdę dopiero stworzenie pewnej wizji i odpowiedzialność za to, co się robi za zarządzaniem miastem, daje możliwość przygotowania takich terenów, na których będą mieszkańcy mogli swobodnie żyć. To gwarantują plany miejscowe, a tych w Warszawie cały czas jest stosunkowo niewiele.
Czy dostrzegacie takie, no nie wiem, takie inwestycje, czy to, co stało się w ostatnim czasie, co można by powiedzieć jest dobre, czy można by pójść w tym kierunku, czegoś jest tylko, no nie wiem, trochę za mało?
No jak najbardziej. Ja myślę, że pani prezydent powinna, no chociażby za wiele inwestycji, na których miała okazję przeczynić wstęgę, sama z własnych pieniędzy wystawić pomnik Lechowi Kaczyńskiemu w Warszawie, bo te inwestycje, które w Warszawie były sukcesem, to były inwestycje, które przygotowywał jeszcze świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. No taką inwestycją było chociażby kompleksowa modernizacja krakowskiego przedmieścia. Bardzo udana inwestycja, krakowskie przedmieście rzeczywiście jest w tej chwili takim salonem Warszawy. Centrum Nauki Kopernik. Pierwsze tej wielkości, tej skali, tej rangi miejsce chyba w Polsce, jedno z największych w Europie, do którego rzeczywiście ciągną tłumy warszawiaków, przede wszystkim młodzieży, dzieci, bardzo, bardzo udana inwestycja. Myślę, że jest też jedna inwestycja, która bardzo szkoda w tym obszarze, pani prezydent się nie sprawdziła, zaniechała budowę Warszawskiego Parku Technologicznego. To też była inwestycja świetnie przygotowana.
Chociaż wiele się o tym mówiło, że coś takiego ma zafunkcjonować.
Mówiło się i co więcej, nawet były na to środki, bo były przyznane środki z funduszy europejskich na tą inwestycję. I pani prezydent ze znanych chyba tylko sobie powodów z tej inwestycji zrezygnowała.
Czy mamy rozumieć, że zabrakło funduszy, bo to zazwyczaj jakiś współudział, prawda, naszych środków z naszego budżetu?
Myślę, że zabrakło samozaparcia. Tam pierwszym problemem było to, że był to projekt przygotowany przez poprzednika. No to jednak nie w każdym wypadku pani prezydent pasowało. A poza tym, no tam to jednak jest inwestycja duża. To jednak jest inwestycja, która wymaga dużego nakładu siły i środków. No pani prezydent mówiła, że no, ta inwestycja ma powstać na terenie, który nie jest uzbrojony. No ale jeżeli cokolwiek leży w gestii prezydenta miasta, no to właśnie chociażby uzbrojenie terenu, na którym ma powstać taka inwestycja. W kooperacji ze wszystkimi warszawskimi uczelniami, które podpisały w tej sprawie list intencyjny, ze środków unijnych, inwestycja miastotwórcza, inwestycja do przodu. Taka inwestycja, która rzeczywiście jest w Warszawie potrzebna. Szkoda, że się nie udało.
Zdecydowanie jednak najbardziej kuriozalnym wypadkiem chyba w ogóle w historii samorządu w Polsce czy polityki jest obiecać wyborcom, że się jakiejś inwestycji nie zrealizuje. A to była przed pierwszymi wyborami wygranymi przez Hannę Gronkiewicz-Waltz w Warszawie sytuacja dużych społecznych protestów przeciwko budowie spalarni pomiędzy domami jednorodzinnymi blisko dużych osiedli mieszkaniowych właśnie w dzielnicy Białołęka w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków Czajka. Ludzie protestowali przeciwko rozbudowie, olbrzymiej rozbudowie, bo w zasadzie oczyszczanie ścieków i spalanie odpadów dla praktycznie całej Warszawy będzie w jednym gęsto zaludnionym miejscu skomasowane. I pani prezydent obiecała, że tego nie zrobi. Po czym po wyborach natychmiast zaczęła tę inwestycję realizować. Przed kolejnymi wyborami obiecała, że otrzymała olbrzymie dofinansowanie unijne, dużo większe niż było wcześniej planowane, w związku z tym nie będą potrzebne na sfinansowanie tej spalarni ścieków
radni i oczyszczalni. Chyba miasta stołecznego Warszawy wiedzą, ile pani prezydent otrzymała, czy nie?
Tak, oczywiście, to jest powszechna wiedza, to jest dofinansowanie idące w miliony złotych, w dziesiątki milionów złotych, natomiast no, samym kuriozalnym faktem jest obiecywanie, że się czegoś nie zrobi i zrobienie tego, a obiecywanie, że zrealizuje się ileś inwestycji ważnych, drogowych, budowa linii tramwajowej na Tarchomin przez Żerań, budowa linii tramwajowej na Gocław, czy też właśnie budowa drugiej linii metra, no, której będzie budowany i to już po Euro 2012 oddany do użytku, tylko odcinek pod ścisłym centrum miasta, a nie ten potrzebny właśnie na dojechanie z osiedli mieszkaniowych, z tych warszawskich sypialni do centrum, do pracy czy do szkoły.
Właśnie, najbardziej kuriozalne jest to, że to właśnie często działa w dwie strony, bo Telewizja Trwam, Radio Maryja i nasz dziennik bardzo szeroko relacjonowały te dramatyczne wydarzenia związane z eksmisją kupców z KDT pod Pałacem Kultury w Warszawie i te wydarzenia związane z brutalną pacyfikacją kupców, z brutalnymi ochroniarzami, gdzie sprawy do tej pory chyba ciągną się w sądach i w prokuraturze. I wtedy pamiętamy wszyscy dobrze, jak pani prezydent wielokrotnie powtarzała, że absolutnie bezwzględnie natychmiast trzeba pozbyć się hali KDT, bo właśnie w tym miejscu za chwilę ruszy budowa drugiej linii metra i właśnie w tym miejscu za chwilę ruszy budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No mamy rok 2011, żadna z tych inwestycji w tym miejscu nie ruszyła. Co
pytanie,
więcej,
jest pozwolenie na budowę?
Pozwolenie na budowę na Muzeum Sztuki Nowoczesnej jeszcze nie zostało wydane, bo nie został skończony projekt. Jest cały czas konsultowane, dokonywane kolejne zmiany. Na metro pozwolenia na budowę są cały czas uzyskiwane, dlatego że formuła, w jakiej był ogłoszony przetarg, polega na tym, że to inwestor, który wygrał przetarg, ma sporządzić dokumentację i uzyskać pozwolenie na budowę. Więc systematycznie one w tej chwili są wydawane, ale to, co istotne, że od tej pacyfikacji minęło już półtora roku, dwa lata. Na tym terenie nic się nie dzieje. Co więcej, prawie na tym samym terenie powstał w tej chwili blaszak, budynek tymczasowy, prawie na tym samym terenie, na którym stało KDT i rzekomo nie mogło stać, bo będzie kolidowało z inwestycjami, które za chwilę ruszą. Powstał tam w tej chwili kolejny blaszak, którym będzie zaplecze budowy drugiej linii metra. I rozumiem, że ten blaszak, w którym będzie zaplecze drugiej linii metra w tym samym miejscu co KDT, nie koliduje z tą inwestycją, ale KDT, gdzie kilkuset polskich kupców i przedsiębiorców prowadziło swoje biznesy i utrzymywało rodziny, kolidowało i trzeba było ich brutalnie spacyfikować, używając gazów łzawiących, ażeby ich stamtąd usunąć.
Na Banacha też się sprzedaje, też to ma być likwidowane?
Na Banacha to jest podobny problem. Na Banacha to niestety jest element takiej szerszej całości. Jak większość spraw Warszawy, trzeba troszkę szerzej na to patrzeć. Niestety jest tak, że w jakiś dziwny i niezrozumiały do końca dla nas sposób kupcy, handlowcy, drobni przedsiębiorcy bardzo, bardzo władze miasta kłują w oczy. I na Banacha to jest pomysł budowania tam dużego budynku przez jeden z warszawskich TBS-ów, gdzie rzekomo, być może w jakiś sposób uda się w parterze zachować część powierzchni handlowych, ale z tym rzekomo, być może i chyba, to bywa na ogół także raczej nie.
Więc... Z drugiej strony słyszymy, że w tym samym budynku ma być Muzeum Ochoty. No, sądząc po planach, które zostały nam jako radnym przedstawione, to tam nie da się zmieścić i muzeum, i części handlowej, a już na pewno nie tak dużej części handlowej, która pomieściłaby wszystkich kupców, którzy handlują na tym bazarze. A trzeba pamiętać, że to są przecież ich rodziny, ich dostawcy, więc tutaj jest bardzo duże uderzenie ze strony Platformy Obywatelskiej w polską drobną przedsiębiorczość. I tak jak wspomniał przedmówca, jest tak, że to jest sprawa szersza, bo takich bazarków jest w Warszawie kilkanaście i są praktycznie zakusy na zlikwidowanie wszystkich takich miejsc drobnego handlu, do których warszawiacy są przyzwyczajeni i lubią w nich robić zakupy.
Tylko kolega tutaj ma sporo do powiedzenia w zakresie planów likwidacji też słynnego bazarku na Kole w Warszawie. Takie plany też przecież były.
No tak, ale to udało nam się akurat uratować, bo w momencie, kiedy był przygotowywany plan miejscowy dla tego miejsca...
Ale dlaczego tak jest? Ja nie wiem, czy to jest podyktowane tym, że ludzie przeszkadzają, czy to jest obskurne, czy to jest,
różnie,
można powiedzieć...
Jedno zdanie. Można mówić różnie, ale na pewno w Warszawie po likwidacji KDT krążył taki, powiedzmy, dowcip, że wraz z likwidacją KDT korki od szampanów wystrzeliły w wielu warszawskich centrach handlowych, które akurat w przeciwieństwie do KDT w okresie spowolnienia gospodarczego tak zwanego, no radziły sobie dosyć słabo. A KDT ze względu na lokalizację, ze względu na ceny, jakie tam były, ze względu na jakość obsługi, było na ogromnym plusie. No, kupcy, polscy przedsiębiorcy byli w stanie zgromadzić kilkadziesiąt milionów złotych, które miały być przeznaczone na to, aby tam wybudować nowoczesny dom handlowy, taki, jaki był im obiecywany. Nie dość, że wychodzili na plus, byli w stanie zaoszczędzić te pieniądze. Więc, no, tak jak mówię, dosyć szeroko mówiło się o tym, że korki od szampanów w kilku centrach wystrzeliły.
To tutaj rodzi się pytanie, no bo te centra handlowe też, można powiedzieć, tam są polscy sprzedawcy, prawda? Może ci, którzy ekspedienci czy ekspedientki, ale to najczęściej jest uzależnione od jakiejś tam korporacji, prawda? Z takiego czy innego państwa, które rozwija się na dużą skalę w hipermarkety, supermarkety czy takie mniejsze. A jest nam bardzo trudno jakoś sprostać temu, żeby właśnie obronić nasz polski kapitał, żeby obronić naszych polskich kupców, tak jak tutaj panowie wspomnieli, to sławetną już KDT.
Znaczy tutaj trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo specyfiką KDT było przede wszystkim to, że już wchodzimy w tą sferę właśnie czysto biznesową, że była to spółka powołana przez kilkaset polskich podmiotów, tak? To, o czym Ojciec wspomniał, czyli duże centra handlowe, to są duże korporacje zachodnie, które dyktują stawki za wynajem powierzchni, które organizują duże mole, w których, jak wiemy, również oprócz zakupów jakby usiłuje się organizować również życie społeczne. Znamy ten problem, że ludzie zamiast...
Spacery pod dachem.
Tak, dokładnie. Że zamiast spędzać niedzielę z rodziną, to spędzają ją w hipermarketach. Tak? Więc to jest próba takiej też tworzenia pewnej quasi-kultury, która ma doprowadzić do rozbicia pewnych więzów rodzinnych również. Tak? Problemem KDT właśnie było to, że byli to polscy kupcy, którzy sobie świetnie radzili, którzy oferowali produkty dla ludzi ze średnim bądź nieco mniejszym portfelem i dawali im szansę również na to, że mogą za w miarę przyzwoite pieniądze, w sensie niezbyt wygórowane, kupić sobie rzeczy, które dawały im szansę na to, żeby modnie czy dobrze wyglądać. Tak? Jak wiemy doskonale, w dużych centrach handlowych mamy znane marki zachodnie, gdzie automatycznie ceny również za poszczególne są zdecydowanie wyższe. Myślę, że to był ten główny problem, że lepiej jest prowadzić ludzi, żeby wydawali pieniądze i więcej płacili za rzeczy właśnie w takich centrach handlowych, niż dać szansę polskim kupcom, bo Kadety to jest przykład, ale to, o czym była mowa, to czy wiele innych bazarków, to jest również szansa dla tych, których nie stać na kupowanie w dużych centrach handlowych.
Ale mamy rozumieć, że radni miasta stołecznego Warszawy też nad tym debatują, są podnoszone takie kwestie, takich właśnie bazarków, miejsc, gdzie ludzie jedni handlują, inni kupują, może właśnie trochę po niższych cenach?
Tak, to oczywiście. Jest to jeden z najgorętszych tematów, ponieważ mamy też protesty kupców i osób, które z tych bazarków korzystają. Ja myślę, że warto podkreślić jeszcze, że udziałowcem KDT, oprócz tych kilkuset polskich drobnych przedsiębiorców, było także samo miasto stołeczne Warszawa. To była spółka, której udziałowcem byli właśnie kupcy polscy i miasto. W momencie, kiedy byli brutalnie pacyfikowani, kiedy prywatni ochroniarze przy bierności całkowitej policji, w tej sprawie ciągle toczy się śledztwo, ono już 2 lata trwa w prokuraturze, zarówno pod względem bierności policji, jak i brutalności akcji pacyfikacyjnej i bezprawnych działań prywatnej agencji ochrony. Zresztą...
Można by powiedzieć, jakby nie powstało KDT, nie byłoby problemu. To jest... No problem kupców, prawda? Po co coś zaczęli robić?
Ale musi być ciągłość władzy. Jeżeli jest tak, że miasto stołeczne Warszawa w pewnym momencie stwierdziło, że żeby ucywilizować właśnie handel, bo to były te słynne szczęki wcześniej na placu Defilad, które szpeciły Warszawę, miasto wybudowało wspólnie z kupcami ten dom handlowy. On nie był zbyt estetyczny, ale były już projekty budowy, no naprawdę domu handlowego na miarę przynajmniej sąsiednich złotych tarasów. Ale w momencie, kiedy brutalnie spacyfikowano kupców, miasto ciągle ciągnęło zyski z KDT. Przecież te zyski były dzielone i miasto stołeczne Warszawa do swojego budżetu dostawało kilka milionów złotych rocznie, których w tej chwili wskutek pacyfikacji w budżecie brakuje. A pan wiceprezydent Kochaniak kilkadziesiąt tysięcy złotych, równocześnie nasyłając tych ochroniarzy na kupców, korzystał z wynagrodzenia z zasiadania z tytułu Rady Nadzorczej kupieckich domów właśnie towarowych. Warto też powiedzieć, że firma odpowiedzialna za tą brutalną pacyfikację, co prawda straciła koncesję, ale ci sami właściciele pod tym samym adresem zarejestrowali nową firmę, która koncesję posiada i jest przez panią Hannę Gronkiewicz-Walc sowicie wynagradzana, ochrania praktycznie wszystkie imprezy w mieście stołecznym Warszawa, które organizuje miasto. Jest to firma powiązana rodzinnie z najbliższymi współpracownikami pani prezydent.
Pytanie, co panowie proponujecie? Jaką wy macie wizję, czy jaką wizję ma opozycja, żeby na przykład, no nie wiem, gdzieś może zrobić cięcia, gdzieś mniej wydawać na jakieś doradztwo, na wydatki, no może quasi potrzebne, by na przykład nie dochodziło do tego, by podnoszono, nie wiem, pieniądze za bilety, czy kwestie tych żłobków, żeby to była większa dostępność dla rodziców.
Uważamy, że w budżecie miasta są ogromne rezerwy. Są ogromne rezerwy w wydatkach, które są niepotrzebne, które są przesadzone. Ja wspomniałem tutaj no jeden przykład o tym, że miasto wydaje 10 tysięcy złotych dziennie na usługi kurierów. Ale takich przykładów my chociażby w dyskusji budżetowej pokazywaliśmy kilkadziesiąt. I to nie są tylko wydatki promocyjne, to nie są tylko wydatki na tych przysłowiowych kurierów. To są wydatki na wynagrodzenia, to są wydatki na kolejne spółki, to są wydatki na doradztwo, to są wydatki na szereg różnych mniej lub bardziej potrzebnych rzeczy, a które w sumie składają się na poważne kwoty. I teraz, jeżeli pani prezydent mówi w niedawnym wywiadzie, że burmistrzowie, powszechnie mówi się w Warszawie, że w dzielnicach może za chwilę zabraknąć pieniędzy na oświatę, że być może po wakacjach będzie problem z wypłacaniem wynagrodzeń nauczycielom. Pani prezydent mówi, że muszą sobie poradzić, muszą znaleźć pieniądze wśród tych, które mają. Ja powiem pani prezydent to samo. Pani prezydent powinna znaleźć pieniądze wśród tych, które ma i zacząć od siebie. I my byśmy tak zrobili. Jako Prawo i Sprawiedliwość zaczęlibyśmy od siebie z całą pewnością, byśmy poszukali wydatków, które można ograniczyć i poszukalibyśmy dochodów, które można zwiększyć bez sięgania do kieszeni warszawiaka, a są takie możliwości.
Dziękuję. Panie Macieju, jaką pan widzi, jakie pan widzi rozwiązania, jakie możliwości w mieście stołecznym Warszawa?
Myślę, że przede wszystkim przegląd inwestycji jest także potrzebny. Tak jak wspominałem wcześniej, pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc zrezygnowała z realizacji wielu inwestycji, które są bardzo potrzebne, na przykład inwestycje drogowe czy komunikacyjne.
To się jeszcze, tak, że się wtrącę, pyta o to, dlaczego to zostało zaniechane, to zostało zlikwidowane, inne wprowadzone?
No, my o to pytamy, przynajmniej jako radni opozycji, nieustannie. Pytamy o to na komisjach. Domagamy się i udało się nam uzyskać wymóg stałej sprawozdawczości, czyli comiesięczne raporty jako radni otrzymujemy z dokładnym wykonaniem kluczowych w mieście inwestycji. Wnikliwie czytamy te dokumenty, są olbrzymie opóźnienia, są zaniechania, zawsze pytamy o ich przyczynę. Zawsze protestujemy też przeciwko wykreślaniu kolejnych pozycji z budżetu inwestycyjnego miasta, co Platforma Obywatelska czyni nieustannie. I równocześnie z wykreślaniem właśnie z planów inwestycyjnych czy odkładaniem na później, no, jak to się mówi, na święty nigdy najczęściej, ważnych inwestycji, no są realizowane właśnie te już przysłowiowe fontanny, jakieś drobne inwestycje, niekoniecznie potrzebne, ale na przykład pasujące jakiemuś radnemu z Platformy Obywatelskiej, który akurat mieszka przy danej ulicy. Czasem są to wręcz śmieszne rzeczy, bo wykreśla się drogę ważną, po której jeździ autobus, jej remont z budżetu, a robi się gdzieś lokalną osiedlową uliczkę, przy której mieszka jakiś prominent z Platformy Obywatelskiej, zupełnie jak w czasach PRL-u. I taki przegląd wydatków inwestycyjnych jest moim zdaniem niezbędny.
Panie Marku?
No, moim przekonaniem najważniejsze jest to, żeby nie zapominać, że miasto to przede wszystkim są mieszkańcy, tak? Czyli dokonując analizy tego, co możemy dla nich zrobić, kierujemy się w pierwszej kolejności ich potrzebami, ale rozumianymi w ten sposób, że podstawą funkcjonowania jest zabezpieczenie socjalne. Mieszkańcy Warszawy to nie tylko ludzie bogaci, którzy zarabiają pieniądze bardzo wysokie jak na skalę naszego państwa, ale również ci, których nie stać na to, żeby dziecku zafundować obiad. Więc zanim miasto podejmie jakiekolwiek działania, powinno dokonać przede wszystkim analizy tych potrzeb. I po dokonaniu tejże analizy można stwierdzić, jakie obszary są ważne do tego, żeby je w nie inwestować, ale robiąc to w ten sposób, by właśnie nie obciążać tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmowy niedokończone. Droższa woda, droższe bilety, w perspektywie droższe żłobki. Naszymi gośćmi byli w rozmowach niedokończonych radni Miasta Stołecznego Warszawy, pan Maciej Maciejowski.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan Tomasz Zdzikot.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pan Marek Makuch.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję również Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.